W audycji Cisza w Eterze wracamy do rozmowy z psychologiem, psychoterapeutą, doktorem Piotrem Kwiatkowskim. Mówiąc o ruchu Ciało Pozytywność, Body Positive, i śledząc wszelkie doniesienia na temat tego ruchu, na przykład w internecie, najczęściej spotykamy się z postaciami kobiet. Bardzo często wpisy na temat pojęcia Body Positive są opatrzone zdjęciami rozstępów, tłuszczyku na brzuszku, owłosienia tam, gdzie wiele osób jeszcze nie do końca akceptuje, że włosy mogą w tym miejscu rosnąć, mówiąc trochę żartobliwie. Bardzo rzadko, przynajmniej ja nie widuję często tego widoku, ale wydaje mi się, że to jest powszechne. Bardzo rzadko widuje się sylwetki mężczyzn. Czy to może wskazywać na to, że problem z akceptacją niedoskonałości ciała mężczyzn dotyka znacznie rzadziej?
Takie mam wrażenie, patrząc z poziomu gabinetu. Mam wrażenie, że to jest też takie taki trend warunkowany przez no, dziesiątki lat, jak nie setki. Że to jednak od kobiet oczekiwało się, że mają być piękne. Mężczyźni raczej no, jakby ich idealność, ich wartościowość była oceniana przez trochę inne właściwości. Mam wrażenie, że w jakiejś mierze to pokutuje do dzisiaj. Aczkolwiek rzeczywiście patrząc z drugiej strony, no już od dłuższego czasu jednak zwraca się uwagę również na wygląd męskiego ciała. Jak obserwuję swoich klientów w gabinecie, to zwłaszcza u młodych mężczyzn widać zdecydowanie większą koncentrację na swoim wyglądzie zewnętrznym niż u przedstawicieli starszych pokoleń. I teraz, jeżeli chodzi o mężczyzn tych młodszych właśnie, chyba najczęściej przywoływaną obawą, lękiem jest groźba utraty włosów na głowie. Jeżeli już z jakimiś lękami, kompleksami się spotykam, to najczęściej to jest właśnie to. Więc tacy ludzie, no nastolatkowie, ale też dwudziestoparoletni, trzydziestoparoletni, najbardziej się boją tego, że będą nieatrakcyjni dla kobiet przez to, że zaczną łysić. Aczkolwiek pojawiają się też inne elementy, również związane z tą sylwetką fit, o której już wspomnieliśmy. Rzeczywiście wielu mężczyzn, no właśnie, tutaj jest dość cienka granica, bo warto dbać o to, żeby być fit, czy nie warto. Oczywiście, że warto. Fit to znaczy w dobrej formie. No nie ma w tym nic złego, że człowiek dba o to, żeby jego ciało było w dobrej formie. Przekłada się to oczywiście również na samopoczucie, poziom energii, to, że człowiek częściej się uśmiecha, że ma motywację do robienia różnych rzeczy. Bycie fit to również zwracanie uwagi na to, co się je, czy to jest zdrowe pożywienie, czy dostarcza odpowiednio odżywczych elementów i tak dalej, i tak dalej. To jest super i fajnie, że jest taka moda. Natomiast w pewnym momencie można się w tym pogubić. I wśród mężczyzn i wśród kobiet pojawiają się osoby, no, nie chcę tutaj nadmiarowo używać określenia uzależnienie. Natomiast no, oczywiście istnieje coś takiego, no, chociażby ortoreksja od jakiegoś czasu wymieniana wśród no, zaburzeń odżywiania, a więc no, jakby znaczne przewrażliwienie na punkcie tego, czy aby na pewno pożywienie, które przyjmujemy, jest zdrowe. Liczenie kalorii, obsesyjne sprawdzanie, skąd pochodzi jajko, a skąd pochodzi zboże, z którego bułkę zrobiono i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli nawet jeszcze nie mówimy o uzależnieniu, to rzeczywiście obserwuję u niektórych osób pewnego rodzaju nadmiarowość w tej sprawie. To, że przynajmniej pewne znamiona uzależnienia ta nadmiarowość nosi, można poznać chociażby po tym, że człowiek jest skłonny zaniedbywać inne aktywności, obowiązki domowe w imię tego, że on koniecznie musi pójść na siłownię, musi pobiegać, ileś godzin spędzić na zajmowaniu się swoim wyglądem, a ponieważ doba ma tyle godzin, ile ma, no to niestety z czegoś trzeba rezygnować. I teraz jeżeli to dbanie o tężyznę, o bycie fit, zaczyna być coraz bardziej priorytetowe i coraz więcej rzeczy poświęcamy, żeby tylko osiągnąć tę wymarzoną sylwetkę, czy żeby móc powiedzieć o sobie, że z całą pewnością jesteśmy fit, no to już zaczyna być to niepokojące. Natomiast jest to ewidentna zmiana w takim postrzeganiu społecznym, że do pewnego momentu, i to też w zasadzie na naszych oczach ta zmiana się dokonuje, do pewnego momentu, ja jeszcze pamiętam ze swojego dzieciństwa taką sytuację, kiedy mówiono o tym, że atrakcyjny fizycznie mężczyzna musi być chociaż odrobinę ładniejszy od diabła. Nie od rzeczy by było, żeby się kąpał przynajmniej raz w tygodniu, mógłby też używać mydła. To jeszcze całkiem bliskie są nam takie czasy. No to w porównaniu z tym, jakie standardy teraz na temat dbania o urodę męską obowiązują, kiedy na przykład pojawiają się barbershopy, kiedy kosmetyki dla mężczyzn są w coraz szerszej gamie dostarczane, no to jest olbrzymia zmiana. I jeszcze kilkanaście lat temu, już nie pamiętam jaka to firma, spektakularną klapę zaliczyła bodajże, no nieważne, nie reklamuję. W każdym razie jedna z firm jako pierwsza, czy jedna z pierwszych zdecydowała się na wyprodukowanie bodajże pianki do golenia dla mężczyzn o skórze wrażliwej. I okazało się, że no kompletnie ten produkt nie chce się sprzedawać, dlatego że żaden szanujący się facet w drogerii nie chciał się przyznać, że ma skórę wrażliwą. No jak facet skórę wrażliwą, to się wyklucza. Natomiast no, minęło kilkanaście lat i teraz panowie zdecydowanie bardziej są świadomi, chodzą do kosmetyczki, chodzą do fryzjera, jakieś wymyślne fryzury, na różnego rodzaju zabiegi upiększające, dbają o to, w co się ubierają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc ten męski wygląd na przestrzeni powiedzmy 30 paru lat no bardzo, bardzo zyskał na znaczeniu. Natomiast to, od czego wyszliśmy, no nadal jest tak, że to jednak wygląd kobiety ma zdecydowanie większe znaczenie przy ocenie całokształtu człowieka niż wygląd męski. Dlatego też no, mężczyźni relatywnie mniejszą wagę przykładają do swojego wyglądu, ale tak jak mówię, w tych najmłodszych pokoleniach zdecydowanie się to zmienia.
Mm-hmm. Czy to jest powód do obaw, czy po prostu rzeczywistość, którą należy zaakceptować? Jak pan myśli? Chodzi mi tutaj o kwestię zmiany postrzegania młodych mężczyzn, właśnie kwestii urody, kwestii niedoskonałości i próby poprawy tych niedoskonałości.
Nie, no powód do obawy zdecydowanie nie. Super, że również mężczyźni mają większe przyzwolenie społeczne, bo tak naprawdę w dużej mierze to zależy. Kiedyś mężczyzna stojący przed lustrem i sprawdzający, jak wygląda, i przymierzający różne ubrania, sprawdzający, jak wygląda jego cera, jak wygląda jego fryzura, był uważany za niemęskiego, za lalusia i jeszcze kilka określeń jeszcze bardziej nieprzyjemnych i jeszcze bardziej świadczących o tym, że niemęski jest to mężczyzna. Natomiast super, że teraz jest większe przyzwolenie, a wręcz wymaganie społeczne, żeby również mężczyzna zwracał uwagę na to, jak wygląda, jak jest odbierany. Zaczyna się podkreślać to, o czym mówiłem przed przerwą muzyczną, a więc, że to, jak my wyglądamy również jako faceci, wpływa na to, jak jesteśmy odbierani, jaki stosunek do nas mają inne osoby, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Także świetnie, że ten temat został uruchomiony. Świetnie, że mężczyzna też może dbać o swój wygląd, a nawet powinien. Natomiast ta pułapka i to zagrożenie no, jakby wynika z kwestii koncentracji, czy też nadmiernej koncentracji na swoim wyglądzie. No, obawiam się, że coraz częściej będzie tak, że również mężczyźni w tej sprawie będą przesadzać, również oni będą przewrażliwieni, również oni będą wkładać w pułapkę nadmiernego dbania, nadmiernego przejmowania się własnym wyglądem, własną urodą, co będzie owocowało kompleksami, obniżeniem samooceny itd., itd. Natomiast no, bardzo fortunnie się to złożyło, że z jednej strony mężczyźni coraz większą uwagę przykładają do własnego wyglądu, a z drugiej strony coraz silniejszy jest ten nurt ciało pozytywności, więc miejmy nadzieję, że przynajmniej mężczyźni będą tu mieli w miarę miękkie przejście, nim zaczną się dopasowywać do kanonów męskiego piękna, to już zacznie panować pewnego rodzaju rozluźnienie w tej kwestii, że aż tak bardzo histerycznie nie trzeba będzie do tego podchodzić.
W całej dzisiejszej audycji, w dzisiejszych dyskusjach jednym z moich celów jest dążenie do znalezienia równowagi i ostudzenie trochę emocji, głów i przekonanie do tego, żeby nie wariować przesadnie na punkcie swojego wyglądu. Więc tak podsumowując, mam jeszcze jedno pytanie. Co może nam dać zaakceptowanie przeciętności? Co się dobrego wydarzy, kiedy zaczniemy akceptować to, że nie we wszystkim jesteśmy może lepsi, idealni, tacy jakbyśmy chcieli i czy musimy coś z tym robić, czy nie? Kiedy zaakceptujemy, że możemy, ale nie musimy.
Zdecydowanie więcej daje nam to luzu. Żyjąc w takim przeświadczeniu, że jesteśmy niewystarczająco, niedostatecznie, za bardzo i tak dalej, zaczynamy tłumić samego siebie. Ja to naprawdę na każdym kroku widzę, tutaj już szerzej patrzę, ale w przypadku osób, z którymi pracuję w gabinecie terapeutycznym. Jeżeli mam do czynienia z taką osobą, która źle o sobie myśli, pod jakimkolwiek względem, mam takie powiedzonko, które zresztą odziedziczyłem po jednej z moich nauczycielek psychoterapii. Im bardziej człowiek nie lubi siebie, tym bardziej stroni od tego, żeby grać we własnej drużynie. Tym bardziej dołącza się do osób, które są nastawione przeciwko. I z reguły nic dobrego z tego nie wynika. I odwrotnie. Im bardziej jesteśmy w stanie zaakceptować siebie, tym łatwiej, lżej, pogodniej, pozytywniej, szczęśliwiej nam się żyje. I to jest szalenie istotne. Jeżeli uznamy, że mamy całe spektrum rozmaitych właściwości, pod niektórymi względami jesteśmy lepsi, mocniejsi, jesteśmy wyżej na pewnym kontinuum od innych ludzi. Pod pewnymi względami jesteśmy słabsi, gorsi, jesteśmy niżej, a pod jeszcze innymi względami mniej więcej to, co my mamy, kształtuje się w połowie, kontinuum, to uzyskamy bardzo specyficzny, bardzo charakterystyczny obraz dla nas samych. Mimo, że pod jakimiś tam względami jesteśmy przeciętni, to i tak wszystkie te właściwości na swoich poziomach powodują, że jesteśmy absolutnie niepowtarzalni. Jeżeli w ten sposób na siebie spojrzymy, to już jesteśmy w domu. To się okaże, że nie musimy podejmować jakichś szalonych, nadmiarowych, wysiłkowych prób, żeby pokazać światu, jak wyjątkowi jesteśmy. My sami z siebie jesteśmy wyjątkowi. No nie ma drugiej takiej osoby na tym świecie. I im szybciej to zobaczymy, im szybciej pozwolimy sobie na takie myślenie, tym lepiej, tym luźniej i szczęśliwiej będzie nam się żyło. Przynajmniej tak ja to widzę i tego rodzaju myśl staram się przekazywać osobom w gabinecie.
I myślę, że to jest idealne podsumowanie dzisiejszych rozmów. Mam nadzieję, że dzisiejszym tematem, dzisiejszą audycją nikomu nie daliśmy wymówki do przestania, porzucenia troski o własne ciało, a wręcz przeciwnie, pomogliśmy choć jednej osobie łaskawiej patrzeć na siebie i po prostu zacząć siebie lubić. Jeżeli w kimś wywołaliśmy taki efekt, jestem bardzo zadowolona i bardzo z tego się cieszę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem w tej godzinie audycji był psycholog i psychoterapeuta dr Piotr Kwiatkowski.
Dziękuję pięknie.
A ja żegnam się już, ponieważ cisza w eterze już dobiega końca. Dzisiaj audycję realizował Piotr Król, przed mikrofonem Iwona Kosior. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.